Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom.
Zacznijmy od takiego cytatu z posła Marka Sawickiego, który mówi, że moim zdaniem jest to ciekawy projekt, który może dać dobry wynik wyborczy. I Marek Sawicki mówi tak, pytany o możliwość wspólnego startu w wyborach Polskiego Stronnictwa Ludowego z ugrupowaniem Szymona Hołowni Polska 2050. Czy myśli Pan, że to jest dobry pomysł?
Ja myślę, że Marek Sawicki, poseł Marek Sawicki z naprawdę długoletnią parlamentarnym doświadczeniem, długoletnią też wiedzą, w związku z tym ma dosyć dużo racji, bo opozycja musi mieć plan na wygranie tych wyborów. No jeżeli wybory chce wygrać, to ten plan powinien być realizowany. To, co głosi Polskie Stronnictwo Ludowe, to jest jeden z dwóch bloków opozycyjnych, który powinien startować, brać udział w tych wyborach.
Czyli dlatego, dwa bloki?
No dwa bloki, dlatego że tutaj rządzi matematyka, jest metoda Donta. Metoda Donta jest jakby bezwzględna. Jeżeli są partie czy komitety wyborcze, które mają wynik około 10%, czy niektóre może poniżej 10%, ale jeżeli oczywiście to też nie ma takiej reguły, to się zsumuje, to łączna liczba zdobytych mandatów jest dużo większa niż szłyby osobno. I to tutaj jakby jest cel, zdobyć jak najwięcej mandatów i to powinno przyświecać oczywiście pewnym decyzjom. Natomiast też przede wszystkim powinniśmy my na opozycji szukać tych rozwiązań, które nas łączą, szukać tego, co nas łączy, a dopiero później zastanowić się, co nas dzieli i czy dzieli i na ile dzieli, bo celem jest wygranie wyborów. Jeżeli ktoś myśli inaczej, że jedna lista jest w stanie te wybory wygrać, to się myli, bo 2018 rok wybory europejskie pokazały, że opozycji parlamentarnej nie udało się tych wyborów europejskich wygrać, to po pierwsze. Po drugie, jest zawsze tak, że nie ma dwóch bloków. No zawsze pojawi się ktoś trzeci, a może czwarty, który gdzieś tam startuje, te głosy również uzyska, a to działa negatywnie na ten drugi blok startujący i wygrywa pierwszy. No taki jest Dont.
Czy nie jest pan zwolennikiem jednej wspólnej listy opozycji?
Nie, oczywiście, że nie, bo w moim przekonaniu i w środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego jest to błąd taktyczny, który, że tak powiem, będzie skutkował tym, że obecna władza dalej będzie, czy jest prawdopodobieństwo, że będzie dalej rządzić. To, że opozycja wygra wybory, to wcale nie jest przesądzone. Je po prostu trzeba wygrać, a żeby je wygrać, trzeba mieć plan i ten plan skutecznie realizować.
Czyli z tego, co pan mówi, ja wnioskuję, że zdaje pan sobie sprawę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, startując samodzielnie, nie miałoby większych szans na nie tylko wygraną w wyborach, ale też wprowadzenie większej liczby posłów do parlamentu.
Nie, o wagę głosów i uwagę poparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego to ja jestem pewny, bo to, że sondaże czasami są nie dla nas łaskawe, to tak naprawdę my w tych sondażach często jesteśmy albo pomijani, albo niedowartościowani. No, ostatnie wybory, które się odbyły, a wybory to jest sondaż, panie redaktorze, 2019 rok, to w naszym województwie podawały 2-3%, a myśmy w jednym okręgu zdobyli prawie 6%, a w drugim ponad 8%, więc to jest sondaż.
Ja o sondaże nie pytam, bo wiem, że PSL zazwyczaj jest właśnie niedoszacowany w tych sondażach.
Wie pan, dla mnie sondaż to jest ulica. Znaczy, myśmy w czerwcu tego roku organizowali wojewódzkie obchody Święta Ludowego w Sopocie. Po mszy świętej przeszliśmy się przy udziale naszych sztandarów przez ulicę Monte Cassino. Była piękna pogoda, czerwcowa, niedzielna, dużo turystów i bardzo dużo głosów osób popierających nas, bardzo dużo osób chciało się z nami przywitać, porozmawiać, zrobić sobie wspólne zdjęcie z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. No to jest sondaż. To jest sondaż, który pokazuje, że tak naprawdę mamy to poparcie, które nie zawsze w sondażach jest widoczne.
No to rozmawialiśmy o ewentualnym wspólnym starcie PSL-u z Szymonem Hołownią, ale ja spytam o Jarosława Gowina, bo wspomniany wcześniej Marek Sawicki nie wyklucza tego, że ugrupowanie Jarosława Gowina mogłoby także wejść w skład tego bloku wyborczego.
I słusznie. Wydaje mi się, że trochę za dużo się mówi o samej osobie pana premiera Jarosława Gowina. Ja wolę na tą sprawę popatrzeć regionalnie. Myśmy tutaj w województwie pomorskim, mówię myśmy jako klub PSL Koalicja Polska, podpisali taką współpracę programową, dość ogólną dla naszego obszaru, dla naszego województwa. Podpisał ją pan poseł Marek Biernacki, podpisała pani poseł Magdalena Sroka w imieniu właśnie porozumienia. Było to w czerwcu tego roku. Pokłosiem tego są otwarte dwa wspólne biura poselskie, wspólne Marka Biernackiego i Magdaleny Sroki, jedno w Kwidzynie, drugie w Żukowie. I na tą sprawę trzeba patrzeć głównie regionalnie, bo w naszym województwie partia Porozumienie to też są pewne aktywa, jeśli chodzi o samorządowców, o wójtów, o przedstawiciela w sejmiku województwa pomorskiego. Nasze drugie biuro wspólnie otwarte w Żukowie cieszyło się dużym zainteresowaniem i samorządowców lokalnych, ale także przyszła dosyć spora liczba przyszła przedsiębiorców, czyli ten czynnik, bym powiedział, społeczny też tutaj zadziałał. Także no, patrzmy na to regionalnie jeszcze.
To zmieniając temat z regionalnego na bardziej taki ogólnopolski, Komisja Europejska po raz kolejny zapowiada, że być może część funduszy strukturalnych, które Polska powinna otrzymać, nie trafi do Polski, jeżeli nie zostanie tutaj załatwiona do końca kwestia reformy sądownictwa. A większość z tych pieniędzy trafi właśnie do obszarów, miałoby trafić do obszarów wiejskich. Więc jak pan ocenia działanie Komisji Europejskiej w tej sprawie?
Przystępując do projektu gospodarczo-politycznego, jakim jest Unia Europejska, na to też tak trzeba by spojrzeć, zgodziliśmy się na pewne warunki. Suweren w referendum ogólnopolskim zdecydował, że na tak i tą drogą powinniśmy iść. Powinniśmy tych zobowiązań, które złożyliśmy, przestrzegać. One się nam podobają bardziej czy mniej. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania szczególnie obszarów ziemskich czy też wiejskich bez środków europejskich, bo gdzie się za miasto nie pojedzie, wszędzie gdzieś stoją tabliczki, które mówią, że środki europejskie wspomogły dane inwestycje. I muszę powiedzieć, że sam Krajowy Plan Odbudowy nie jest wart tego, żeby dalej działała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, nie jest wart tego, żeby sędziowie zostali, czy byli jakby odsunięci od orzekania.
Tylko, że tu już nie mówimy tylko o Krajowym Planie Odbudowy, mówimy też o funduszach, które miałyby trafić normalnie, tak jak trafiały przez lata.
No tak, ale to jest taka retoryka i rządzących, to jest taka, bym powiedział, pewna myśl jakaś, która gdzieś tam została zaszczepiona, że Unia Europejska nie jest koniecznie dobra, Unia Europejska nie jest nam potrzebna, że sobie sami poradzimy. Nie, to nie jest prawda. Powinniśmy być wśród rodziny europejskiej, bo proszę zobaczyć, co się dzieje na wschodniej granicy, za wschodnią granicą. No, Ukraina chciała być jednym z elementów wspólnej polityki europejskiej. Dzisiaj płaci za to ogromną cenę, więc nie, ja się na taką retorykę nie zgadzam.
No, ale ja nie słyszę takiej retoryki, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej albo powinna się... Unia Europejska przyczepiła się, mówiąc kolokwialnie, do polskiej reformy sądownictwa, której nie ma tak naprawdę, nie ma takiej kwestii praworządności w żadnym traktacie.
No właśnie, tylko i wyłącznie pytanie, czy warto jest kruszyć kopię o takie sprawy, bo wracając do samego KPO, to są konkretne pieniądze na konkretne inwestycje. To są pieniądze, które pomogą w walce z inflacją, bo one nie będą napędzały konsumpcji, tylko będą realizowały konkretne inwestycje. To jest, co w naszym województwie, zakup chyba 30 pociągów elektrycznych. To jest modernizacja floty autobusowej w zachodniej części województwa. To też jest modernizacja linii przesyłowych i całej otoczki energetycznej, która jest niezbędna w naszym funkcjonowaniu i obniżeniu cen energii docelowo. Więc to jakby wszystko jest łańcuszek powiązanych czynników.
Mówi pan o inwestycjach, o modernizacjach, no to zatrzymajmy się przy modernizacji polskiej armii, na którą zostanie przeznaczone w przyszłym roku prawie 3% PKB. Część opozycji, między innymi politycy Platformy Obywatelskiej, mówią, że to są wydatki zupełnie niepotrzebne, że są robione źle, a pana szef, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi, że jeżeli po kolejnych wyborach przejmie PSL władzę, to będzie stał na stanowisku podtrzymania wszystkich kontraktów zbrojeniowych, które są dzisiaj.
I pewnie ma w tym dużo racji, dlatego że do wydawania określonych sum kwot na zbrojenie, to po pierwsze zobowiązuje nas przynależność do NATO, po drugie sytuacja geopolityczna w regionie, która jest, po trzecie nie powinno się zmieniać umów, które zostały wcześniej zawarte. Znaczy, tu brakuje takiej ciągłości państwa, jeśli chodzi o realizację tych umów. Oczywiście, jeżeli one są złe, to powinny być w jakiś tam sposób zmienione. To tu się też kłania przecież między innymi decyzja o niezakupie już słynnych helikopterach Caracali, tylko zmiana tych decyzji. Jest to według mnie zmiana niepotrzebna. Brakuje też pewnie i w polityce zagranicznej, bo to też się przecież tu łączy, takiego jednego języka i rządu, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i błogosławieństwa na to pana prezydenta. Nie zawsze chyba jakby to te trzy czynniki działają, to jest pewien problem. No zobaczymy.
No Władysław Kosiniak-Kamysz mówi także, że aby polityka obronna była skuteczna, no to podobnie jak polityka zdrowotna czy polityka demograficzna, musi być w ten sam sposób realizowana przez kolejne ekipy rządzące. Czy jest to możliwe w ogóle w Polsce?
No właśnie, czy to jest możliwe? No, co do zasady, cele powinny być długofalowe i powinny być w ten sposób realizowane.
No dobrze, no to zobaczymy.
Odpowiedzialne rządzące, panie redaktorze.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kolejnych wyborach. I na koniec jeszcze spytam pana o komisję śledczą w sprawie podsłuchów. Najpierw temat wywołał Donald Tusk, później pojawiły się informacje ze strony prokuratora generalnego. Czy uważa pan, że taka komisja powinna powstać?
No, historia komisji do spraw, komisji śledczych w ogóle w tej nowej rzeczywistości parlamentarnej, no, było chyba 11, przynajmniej kilkanaście, tylko jedna do spraw Rywina coś zmieniła, znaczy wstrząsnęła opinią publiczną i pewnie klasą polityczną. Pierwsza, jedna z najgłośniejszych. Tych komisji było wiele, czy to do spraw PKN Orlen, czy spraw zabójstwa Olewnika, czy pani poseł Barbary Blidy i pewnie innych nie byłbym w stanie z pamięci wymienić. No pytanie, czy ona coś wniesie? Na pewno jest dużo niewiadomych. Znaczy te kilka lat od tejże afery sprawiło, że jest dużo niewiadomych, że i Platformy Obywatelskiej i też Prawie i Sprawiedliwości powinno zależeć na wyjaśnieniu tych spraw. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego kilkunastu posłów się podpisało pod tym wnioskiem, więc zdaniem klubu parlamentarnego PSL Koalicja Polska taka komisja powinna powstać. No pytanie, czy coś ona wyjaśni, czy to nie będzie tylko gra polityczna i medialna, ale być może ziarno prawdy też w toku tej pracy komisji zostanie tutaj przedstawione, ale to też powinno uwzględniać wątek służb zewnętrznych, służb specjalnych, które jakby też się przejawiają, bo ta sytuacja polityczna, geopolityczna, wojna hybrydowa, która gdzieś tam się toczy też w tle, no, ma tutaj też swoje znaczenie i to też powinno być wyjaśnione w ramach pracy tej komisji.
No i pytanie, czy komisja zdąży w ogóle przez rok, którym pozostał nam do następnych wyborów, cokolwiek ustalić?
A to harmonogram prac komisji, a to zakres, a to pytanie, jakie będzie kierownictwo tej komisji, jakie prezydium będzie, czy będzie sprawne, czy będzie zależało w ogóle członkom komisji, czy prezydium tej komisji na wyjaśnieniu tych spraw. To są takie czynniki, które według mnie w ciągu roku czasu mogłyby sprawić, że faktycznie można byłoby przynajmniej część prawdy poznać.
No to poczekamy, czy ta komisja w ogóle powstanie i bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, życzę panu i radiosłuchaczom udanego dnia.